Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gość Dnia. A dzisiaj audycja nietypowo, poza studiem radiowym. Rozmawiam z panem Arkadiuszem Gołębiewskim, twórcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Okazją ku temu była retrospektywa festiwalu zorganizowana w Sońsku i Wojrzeniu na ziemi ciechanowskiej. Moimi gośćmi są również dzieci i wnuki żołnierzy podziemia niepodległościowego. Zapraszam na tę rozmowę. Retrospektywa festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci gościła już w wielu miejscowościach w Polsce. Dlaczego tym razem Sońsk i Ojrzeń?
To prawda, może to mój PESEL sprawia, że im człowiek starszy, to tym ciągnie do swoich korzeni. Może tak jest, ponieważ Sońsk, moja rodzinna gmina, tutaj gdzieś tam poznawałem jakby pierwsze tajniki jakichś różnych historii, tutaj odkrywałem. I jest też takie poczucie, że z perspektywy lat jeżdżę po różnych miejscach, już nie tylko w Polsce, ale gdzieś tam po świecie, przywołuję różne bohaterów, a mam poczucie takie, że część tych bohaterów z gminy Sońsk przywołałem, ale wielu ciągle czeka na przywołanie, więc pomyślałem, że jeśli mamy tę okazję jeszcze zrealizować kolejną retrospektywę, to nie ma co dziś szukać daleko, to trzeba jechać może właśnie do siebie. I dlatego pomyślałem sobie, że będzie to Sońsk i będzie to gmina Ojrzeń. I też ten Ojrzeń, pomyślałem sobie, że taka jest taka miejscowość gęsta, ważna, czyli różne rzeczy dzieje. Odkrywałem różne historie, szczególnie od 2 lat zostałem zainspirowany przez śródne środowiska tu w Ciechanowie, żeby się zainteresować się, zapomniano trochę postacią Ireneusza Palińskiego. Mamy w tym roku olimpiadę, więc pomyślałem sobie, że warto o tym osobie zrobić film. Oczywiście własnym sumptem robię, rejestruję co mogę, ale kiedy mam taką możliwość, żeby przywołać w lokalnej społeczności w Ojrzeniu, to należy właśnie to zrobić. Tym bardziej, że szkoła, świeża szkoła w Ojrzeniu nosi imię właśnie olimpijczyków, więc jest idealnie, żeby właśnie przy tej okazji olimpiady przywołać właśnie Ireneusza Palińskiego, ale właśnie, żeby przywołać przez warsztaty filmowe, żeby to też nie były te tylko warsztaty filmowe oderwane trochę od rzeczywistości. Będziemy próbować być szkołą filmową, będziemy mówić o technikaliach, to jest, wszystko jest ważne, ale myślę, że często uczniowie posługujący się aparatami telefonicznymi, komórki i tak dalej, potrafią, myślę, częściej i szybciej sami coś stworzyć w tych różnych aplikacjach niż my, doświadczeni filmowcy, ale przyzwyczajeni jednak takiego sprzętu bardziej analogowego. Niemniej jednak połączenie właśnie ich zdolności z naszym warsztatem może sprawić, że my pokażemy, jak szukać tych bohaterów, jak trzeba rozmawiać, dlaczego ustawiać w takim planie, a nie w takim planie, dlaczego światło jest ważne, dlaczego inne rzeczy ważne. I tak naprawdę na takim partnerstwie z tymi młodymi ludźmi chcemy, żeby właśnie przekazywać im naszą wiedzę i w ten sposób rozbudzać, bo myślę, że te warsztaty służą głównie do rozbudzania takiej pasji fotografowania i pasji potrzeby szukania tych bohaterów w swoich rodzinach. I tak naprawdę można powiedzieć, że te retrospektywy to sprowadzają się do tego, żeby w tej lokalnej społeczności jak najbardziej pobudzić tę lokalną świadomość, że ci bohaterowie, nawet duży, nie są właśnie gdzieś na ekranach kin, serialach, książkach, podręcznikach szkolnych, tylko często są w naszych rodzinach, tylko my często o tym nie wiemy. I gmina Sońsk niewątpliwie jest taką gminą, która przez lata głosiła różne idee pozytywistyczne. Dużo osób tutaj przyjechało w różnych latach z Polski, zakładały swoje tutaj rodziny. Tutaj jakby dzielono się z różnymi swoimi wrażliwościami, różnymi talentami, które są, ale często zapominało się o tych, którzy tutaj to krew piaski mazowieckie dużo oddawała i przesiąknięta jest od powstania styczniowego przez właśnie II wojnę światową, czy gdzieś do połowy lat 50. chłopcy z lasu bili się tutaj, żeby nie zgodzić się na sowieckie zniewolenie. My honorujemy dzisiaj również na tej gali, uhonorujemy kolejne osoby. To nie jest po pierwszy raz, ponieważ te osoby już honorowaliśmy na retrospektywach w Ciechanowie, wówczas na scenie Domu Kultury stawali.
Szczególnie z tej ziemi.
Z tej ziemi był, tak. Był ksiądz Maruszewski po raz pierwszy, 5 lat temu może, opowiedział swoją historię, i tutaj stąd jest. I wczoraj mieliśmy spotkanie właśnie z świadkiem historii, po raz kolejny opowiadał ważne historie, odkrywał zapomniane właśnie karty, czy pani Feliksa Drążyk, najstarsza mieszkańca gminy Sońsk, która pamięta jeszcze czasy wojny, jak szkoła powstawała, jak wyglądał patron szkoły, Szczepan Dobosz, jak wyglądała okupacja niemiecka. I to myślę, że też jest bardzo cenne, żeby właśnie taka osoba opowiadała, a osoba nie jest anonimowa, bo jest mamą no, legendarnego, można powiedzieć, wielkiego tutaj przyjaciela naszego, społecznika, sportowca Włodka Drążka, niestety w świętej pamięci, ale warto, żeby ciągle o tym przywoływać go, przypominać, ponieważ dzięki niemu no, wiele, wiele osób, które dziś rozjechały się po kraju, robią jakieś ważne rzeczy. No i to też jest, myślę, że takim łącznikiem z tym młodym pokoleniem, którzy pamiętają jeszcze właśnie osoby, które żyją, które lub niedawno zmarły, ale w jakiś ważny sposób się dla tej lokalnej społeczności zasłużyły.
Ksiądz Włodzimierz Maruszewski urodził się i wychował na ziemi gołocko-sońskiej. Nam opowiedział o przeżyciach swojej rodziny.
Proszę księdza, wielkie wydarzenie dla tej ziemi sońskiej, niepokornej, która zawsze walczyła o swoją tożsamość. Czym jest dla księdza to wydarzenie?
To dla mnie to jest bardzo ważne wydarzenie z tej racji, że to jest nie tylko przypomnienie, ale możliwość opowiedzenia przy pomocy takich środków przekazu, co spotkało moją rodzinę, jak moja rodzina przeżyła ten czas od zakończenia wojny do roku 56. Więc co tam zostali zamordowani? Mój dziadek, potem stryjek, czyli taty brat. No tata był 2 miesiące w Przasnyszu w więzieniu, był bardzo... Jak to mnie deptali, to godność i tak dalej, bo wytrzymali w piwnicy, gdzie tam nie było ani wygód, tylko do kostek woda. I po prostu, kiedy stwierdzili, że już dłużej tata nie pociągnie, więc zwolnili go do domu. Ale będąc, jak to mówiąc, w 1949 roku, w którym się urodziłem, będąc pod sercem mamy, odwiedziliśmy w Przasnyszu tatę. Dziadka nie pamiętam, stryjka też nie pamiętam, bo zostali skazani dziadek na 15 lat więzienia w Rawiczu, taty brat też na 12-13 lat więzienia w Rawiczu i tam zmarli na krwawą dyzenterię. Gdzie są pochowani, nie wiadomo. Prawdopodobnie jak tata poszukił, jeździł tam, to powiedział, niech sobie kopie za cmentarzem w rowie jakimś tam zagrzebaniu. Więc tata mówi, to jest niemożliwe, żebyśmy odgrzebali. No i poza tym nie wolno było mu, także tata milczał, bo się bał więzienia. Jeśli coś powie, to pójdzie do więzienia. Także w domu nie wolno było rozmawiać. Jeśli coś się dowiedziałem, to od swojej mamy, kiedy tak właśnie mówiła tylko synku, nie powtarzaj tego, co ja ci powiedziałam. To znaczy, żeby nie witały. No, ale już byłem nie dzieckiem, tylko jak to mówię, że byłem w seminarium w Płocku. To już mogła mama ufać. No ale to przeżycia, mama powiedziała, że wojna to było nic w porównaniu z tym, co przeżyliśmy po wojnie. Widziała na własne oczy, jak UB biło tatę tymi kijami, sztachetami, żeby właśnie wydał, gdzie znajduje się oddział Mieczysława Roja. Mój chrzestny, taty brat, przyszli go aresztować, popracował w Ciechłanowie w piekarni. Tam go pozwolili mu, żeby się ubrał, prowadzili, więc był człowiek, jak to mówiąc, sprytnym, to żandarmów pobił i uciekł, więc ukrywał się od 49 roku do 56 roku pod innym nazwiskiem i ta pani, która go ukrywała, ożenił się z nią kilka ładnych lat temu, jak zmarł.
A czym jest to wydarzenie i w ogóle festiwal, czym jest Arkadiusza Gołębiewskiego i to odkrywanie historii?
To znaczy dla mnie to jest czymś, bo nic w historii nie mówiło się, nie wolno było mówić, a w tej chwili cieszę się, że możemy poznać, że właśnie mogę dowiedzieć się, kim była moja rodzina, co przeżyła ta rodzina i czym była dla nich Polska. Bo tak teraz w tej chwili nie wiem, jak z tą miłością ojczyzny jest. Dziadkowie byli na tamte czasy bardzo bogaci. Stać ich było oddział przyjąć, przenocować, nakarmić. Mieli kilka par koni, więc zawieźć, gdzie chcieli i tak dalej. I właśnie po tym aresztowaniu, po nieudanej łapance tego oddziału, wszystkich, jak to mówiąc, aresztowali i wypędzili nas, jak to mówiąc, z gospodarstwa, z budynków, z pola i tak dalej. Pola tam poszli na spółdzielnie, a budynki tam w domu, to jeszcze najmłodszy taty brat zamieszkał, ale musiał płacić dzierżawę. Jak to my za swoją własność i tam kawałek ziemi musiał płacić dzierżawę. Kiedy mojego dziadka z więzienia przywieźli do Sońska i w niedzielę przed kościołem, przed bramą postawili beczkę i na tej beczce posadzili dziadka w takim wiejskim, takim płaszczu, takim prochowcu, niby takie coś. I przepasany był takim powrozem, takim sznurem i tablica była, tak wygląda kułak. I to gdziekolwiek to, jak w szkole pytali, pani pytała, kim jest twój brat? To mój braciszek był starszy, powiedział, że mój brat jest rolnikiem, a pani powiedziała, nieprawda, twój tata jest kułakiem. Do szkoły nie chcieli przyjąć, bo ojciec jest kułakiem.
Pani Magdalena Brzezińska z domu Kurach opowiedziała nam o tragicznej historii swojej rodziny.
Z pani rodziną związana jest niezwykle interesująca, ale tragiczna historia. Już się dowiedziałam, że każdy okupant, który wchodził, wyrzucał państwa z gospodarstwa. Proszę powiedzieć, co pani wie o tej tragicznej historii rodziny?
Wiem właściwie teraz tak z opowiadań, dlatego że w czasach mojego dzieciństwa to był temat tabu i właściwie rodzice, jeśli rozmawiali z kimkolwiek z rodziny czy z jakichś bliskich przyjaciół, to dzieci były zawsze gdzieś poza zasięgiem. A jeśli już się coś tam nieopatrznie podziało, to był wielki zakaz po prostu milczenia. O początku historii dowiedziałam się w szkole średniej, gdzie na lekcji historii ówczesny dyrektor mówi, no i ty Kurachów, na ten twój wuj czy tam stryj, to był też w tej bandzie. I to mnie po prostu zainteresowało, bo coś tam słyszałam, ale specjalnie historia nie była dla moim takim jakimś hobby. No ale zaczęłam się pytać, zresztą to już były takie czasy, kiedy Solidarność tam miała swoje początki i tak dalej. Młodzież się buntuje, wiadomo, zawsze, więc ja się chciałam coś tam dowiedzieć. No i tak po nitce do kłębka. Właśnie najczęściej mogłam słuchać tego najmłodszego z Kurachów, wówczas jeszcze żyjącego, Tadeusza, i on opowiadał o Trzebsznej, bardzo ciekawie opowiadał, więc to się świetnie słuchało. Aczkolwiek młodzi ludzie to tak zawsze mają swoje zdanie i swoją perspektywę po prostu tego wszystkiego. Dlatego, że mamy swoje prawa, młodość ma swoje prawa, ale to było interesujące. Potem z czasem tak jak wszystko zaczęło się jakoś jak wyjaśniać, więc po nitce do kłębka zaczęłam sobie to wszystko po kolei układać i całą tą historię. Oni mieli taką bardzo burzliwą historię, dlatego że już na początku wojny wysiedlono ich, dlatego że dziadek pobudował na ówczesne czasy ładne gospodarstwo, w którym notabene jeszcze my siedzimy, i jakiemuś komisarzowi niemieckiemu chyba tam się podobało, więc no co, 2 godziny i wyjeżdżacie. Wysłali ich z Prusy Wschodnie, gdzieś w okolice Waplewa, poszli do pracy. To był dziadek, Michał, Helena, moja babcia, stryj Tadeusz i Eugeniusz. I jeszcze córka Zofia. Mieli jeszcze 2 synów najstarszych, to był mój ojciec Stanisław i Józef, jeszcze starszy jego brat, ale oni akurat w tym czasie jechali do rodziny do Garwolina. I gdzieś tam po drodze, nie wiem dokładnie gdzie, oni zostali aresztowani, zesłani do stalagu 1A, nie wiem, to jeden z 5 stalagów, które były na tym terenie, nie wiem dokładnie gdzie, chętnie bym się dowiedziała. I tam byli jakiś czas, stamtąd byli też przekazani po prostu do pracy do jakiegoś niemieckiego gospodarza. Mój ojciec, który był u tych gospodarzy, to z taką sympatią mówił o samych gospodarzach, dlatego że oni pozwalali im nawet jeść przy stole, ale tylko wtedy, kiedy nikogo po prostu obcego nie było, a pani gospodyni robiła skarpety wełniane tym swoim niewolnikom. I to dlatego, że jej 2 synów zginęło na wojnie. Więc to był taki po prostu epizod trochę niewojenny. No ale to takie miłe po prostu wspomnienie. Później tak się szczęśliwie udało, że wszyscy wrócili w 1945 roku, aczkolwiek to jak powracali, to cała historia. Można by tutaj kilka godzin nawet opowiadać, to już więcej pamiętam, bo to częściej wspominali, bo to był taki, jak to mówią, szczęśliwy powrót. Babcia z córką wracały i gdzieś w okolicach Gruzówka mieli jakąś taką powózkę, nie wiem, coś. Pomagał im były niemiecki żołnierz, który zginął na ich oczach, bo rosyjski czołg po prostu tak podjechał, że on pod gąsienicą zginął. No i oni dotarli wszyscy do domu. Niedługo się cieszy tą wolnością, która przyszła, dlatego że, no wiadomo, po wojnie różne zawirowania polityczne, a to młodzi ludzie, więc mieli może jeszcze sprzed wojny inne podejście do ówczesnego świata. Zaczęli działać w różnych organizacjach. trochę to wyszło niedobrze dla nich, dlatego że jeden z moich kuzynów, stryj Eugeniusz, zginął chyba w jakiejś zasadce, może ktoś doniósł. Potem była historia taka ze stryjem Józefem, który też działał tam dosyć długo. Był więziony bodajże w Rawiczu. Mój ojciec, on był taki chory człowiek, wcześniej chorował na zapalenia podmózgowych, więc on może się tak bardzo nie udzielał, natomiast władza, czy ówczesna władza polska, cięła piętno na jego plecach, bardzo solidne. W stodole u sąsiada takich zbili jego i jeszcze jednego sąsiada, że gdyby nie obcy ludzie i pomoc, to pewnie by się nie pozbierali. W każdym razie historia była niezbyt przyjemna. To jest takie uszanowanie pamięci o tych ludziach, dlatego że bardzo długo nawet niewiele osób o tym wiedziało. Ci, którzy byli blisko, to wiedzieli, a ta reszta nie. No po prostu nie było możliwości mówienia, ludzie się bali. Powiem pani jeszcze taki fakt, że swego czasu jakieś wspomnienia zbierał Robert Radzik do swojej książki i dzwoniłam do swojej kuzynki, żeby mi podała informacje na temat właśnie Józefa. Ona w pierwszym momencie mówi tak, ale potem mówi nie, bo nie wiadomo, co to z tego wszystkiego wyjdzie. Mało tego, powiem pani, że rozmawiałam właśnie 2 dni temu ze swoją córką. Córka mieszka akurat w trochę innym rejonie i mówi, wiesz co, to jest jeszcze ciągle niebezpieczny temat. Dane jej było rozmawiać z jakąś tam mieszkanką okolicy, gdzie mieszka, no to mówi, bardzo niepochlebnie się wyrażali.
Pan Bogdan Wiśniewski, syn żołnierza z oddziału ROJA, Henryka Wiśniewskiego, opowiedział nam o swoim ojcu. Podczas rozmowy nie brakowało emocji.
Był w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych Burzy Kowalskiego. Później przeszedł pod oddział ROJA. Ale oddział ROJA wcześniej podlegał pod Koźniewskiego. Koźniewo podlegał bezpośrednio. Później po Koźniewskim Koźniewskiego złapali w 1947 roku i przejął Rój dowództwo. Za tatę złapali w 1948 roku 11 listopada. Zakończyła się działalność. Dostał karę śmierci 3 razy krotnie i później 15 lat w Rawiczu. W 1956 była amnestia i wyszedł kwestia amnestii w 1956 roku. To troszeczkę mówił o podziemiu, bo ojciec był to już jak pod koniec swojego życia, bo w 1980 roku zmarł. Ja miałem już 15 lat. I to już mówił, co jest, ale głośno nie mówić, no to mówił, że najgorsze przeżył, jakie mogło być w Rawiczu. Mówił, to nikt nie przeżył tak, jak w obozach niektórych to męczyli, a tam to wyrywali paznokcie, bili. To wszystko, co niektórzy sobie tak niewyobrażalne, wszystkie metody. I bardzo dobry jestem dlatego do Narodowej Siły Zbrojnych Północy Mazowsze. Kultywuję, tak. Mieszkam na Sieckiej, jestem z Marus. No i tu Maruszewski ksiądz, to jest też po rodzinie, bo moja babcia Maruszewska z domu. To wszystko, tak samo jego dziadka i Syria, jak nazywa, zabrali i we Wronkach zmarł. W 50 jego dziadek zmarł, a rok później załamał się jego syn.
Panie dyrektorze, co z festiwalem? Zmieniły się władze? Jak pan widzi w ogóle przyszłość festiwalu?
Jesteśmy, jak nazwa festiwalu, niepokorni, niezłomni i często wyklęci. Przypomnę, że rozmawiamy na terenie powiatu ciechanowskiego, również gdzie festiwal zaistniał, ale trochę w podobnych sytuacjach, również w 2009 roku, kiedy zmieniły się władze rządowe, również zlikwidowano szereg programów takich operacyjnych i festiwal wtedy się nie odbył. Myślę, że tego błędu dzisiaj nie popełnimy i będziemy bić się o to bardzo, żeby ten festiwal się odbył i taką mam nadzieję. I zaplanowana jest data festiwalu na 4, 5, 6, 7 października, nadal w Gdyni. Rzeczywiście sytuacja trochę się zmieniła, nie tylko, że może wsparcie instytucji krajowych może być trochę utrudnione, chociaż zawsze mieliśmy pod górkę i to jesteśmy, nie powiem, że to jest komfortowe sytuacje, tylko jesteśmy zaprawieni. Każda edycja festiwalu to ciągle walka, żeby jeszcze był ciekawszy, jeszcze był lepszy, ale to zawsze walka o to, żeby pozyskać te środki, granty, ponieważ no, zawsze nie mamy jednego dużego nigdy sponsora strategicznego, który przez cały rok nam da szansę utrzymać się, tylko zawsze musimy szukać małych grantów, które dadzą możliwość, żeby utrzymać zespół przez cały rok, a potem zrobić festiwal. W tym roku do złożoności doszły wybory samorządowe, gdy w Gdyni przegrał po wielu latach, ponad 20 latach pan prezydent Szczurek. i była wielka niewiadoma, kto zdobędzie właśnie mandat radnych, jaka będzie przewaga, kto będzie prezydentem miasta. I została pani prezydent, którą nie mieliśmy jeszcze spotkania, okazji się spotkać, ale no jestem po jakichś rozmowach z pracownikami i miasto nadal podtrzymuje ochotę, żeby być współorganizatorem festiwalu, czyli od takiej strony formalnej jesteśmy ciągle zaproszeni w Gdyni do realizacji tego festiwalu. Festiwal od tych pierwszych jego edycji tu na Północnym Mazowszu, czy przez Płoński, pierwsze Gdyńskie, on się zmienia. To, co było siłą tych festiwalu, zawsze świadkowie historii, których opowiadamy w filmach, ale ci świadkowie historii, oni odeszli. Nawet odeszła jedna z czołowych reżyserek, Majka Dużewska. Wszystko się zmienia, ale i się zmienia trochę festiwal. Festiwal od lat się robi taką bardzo imprezą międzynarodową, branżową festiwalem, gdzie gościmy ludzi z różnych kontynentów, przyjeżdżają pokazywać filmy o różnych drogach do wolności, ale często takich walk o wolność taką indywidualną. I też jesteśmy takim miejscem, gdzie mamy ambicje rozwijać to, bo uważam, że nikt z Polski w Polsce festiwali nie robi, być miejscem integrujących producentów i dystrybutorów filmów takich historycznych. Brakuje, niedawno skończył się festiwal w Cannes, wcześniej w Berlinie. Jest dużo właśnie tam marketów filmowych, gdzie oprócz czerwonych dywanów to jest najważniejszym punktem tak naprawdę festiwalu, a w Polsce jest wiele festiwali filmowych, ale zupełnie markety filmowe nie funkcjonują i pomyślałem, że to jest taki też dla nas pewna szansa na to, żeby stworzyć z tego festiwalu duży market filmowy dla produkcji właśnie tych tematów wokół historycznych, wolnościowych, żeby właśnie producenci, szczególnie z Europy Środkowo-Wschodniej, a nawet Mongolia, Łotwa, no, Mołdawia, te mniejsze kraje, które wydawać by się mogło, że bardzo jakieś o tej historii nie mamy wiele wspólnego, może mała jest ta historia. Okazuje się, że ich piękne historie, często dramatyczne, często bardzo chcą się chwalić tymi historiami. Powstają filmy, ale są troszeczkę bezradni, trochę jak my w Polsce. Ciągle marzymy, żeby ktoś w Hollywood zrobił film o naszych bohaterach, więc oni też marzą o tym, żeby ich historie zostały usłyszane mocno chociażby w Europie. I myślę, że właśnie stworzenie takiego marketu filmowego da taką szansę, żebyśmy tą lukę, a przez to też stali się festiwalem, który bardziej będzie komercyjnym festiwalem, a nie tylko wydarzeniem, gdzie wszystko tak naprawdę, każdy kto przyjeżdża ma wszelkie możliwości, łącznie z noclegami, z wyżywieniem, dostępem do wszystkich filmów, koncertów, spektakli teatralnych, jak również twórcy, którzy zgłaszają swoje filmy fabularne, dokumentalne, mają darmowy wpis. To jest taki ewenement na skalę, uważam, nie tylko krajowo, ale światowo, że jest takim wielkim projektem socjalnym. To nas cieszy bardzo, ale też myślę, że w trudnych sytuacjach, kiedy trzeba się dosłownie bić jakby o to prawdę, o to przekaz historyczny, który jest eliminowany z różnych miejsc, myślę, że trzeba myśleć, żebyśmy no, nie byli uzależniani tylko tych programów operacyjnych i humorów urzędników, którzy będą oceniali nasze wnioski, czy mają ochotę, czy nie, tylko żebyśmy rynek spróbował regulować. To nie jest łatwe, szczególnie w Polsce, kiedy wszystko musi służyć czemuś, jakiejś polityce. Troszeczkę w tym jesteśmy zaprawieni, przyzwyczajeni do tego, nie popieramy tego, nie zgadzamy się, żeby taki stan był, żebyśmy byli jakimś takim elementem gry politycznej, ale nie ukrywam, że taka jest sytuacja, więc taki market filmowy i wypłynięcie w świat i bycia opartym nie tylko o granty polskie, nie tylko o wsparcie instytucji, tylko żeby to było wspierane instytucjami branży filmowej, dystrybutorów czy producentów sprzętu filmowego, tak jak kamery image powiedzmy, dałoby nam znacznie większą niezależność i taką stabilność działania. Na chwilę obecną myślę, że pierwsza edycja 2008 roku niewiele się różni w sposobie organizacji od tej, która w tym roku. Że każdym razem walczymy o każdą złotówkę, o każdy film, punktowo wyzwaniamy czy w Polsce, czy za granicą, szukamy tych filmów, żeby one były ciekawe, więc myślę, że ten festiwal też taki żywy będzie, ponieważ on wynika często właśnie z tego, że ciągłego takiego poszukiwania swojego miejsca na mapie i finansowania i też nie dania się ciągle różnym chętnym, którzy chcą nas koniecznie przypisać do jakiejś jednej czy drugiej opcji politycznej. Chcemy opowiadać o ludziach niepokornych, niezłomnych, wolnych, niezależnie od ich jakby zabarwień politycznych. Nie jest to łatwe, ale ciągle, jako mówię, niepokorni to robimy. I dlatego cieszymy się, że taka retrospektywa może być w tych małych miejscowościach, kiedy tu szczególnie często rodziny, których dzisiaj będziemy przewoływać ich tutaj na scenie, ciągle żyli w cieniu. Jak to są czymś wielkim przeżyciem, kiedy dzwonię do rodzin i rozmawiam z tymi rodzinami, kiedy często te rozmowy są po raz pierwszy opowiadają o różnych historiach, ich wykluczeniu z życia społecznego przez lato, kiedy nie mogli opowiadać o tej historii, kiedy ojcowie musieli się wyrzekać często swoich dzieci zabitych po to, żeby móc wrócić na swoje majątki. Więc to takie są rzeczy, których nawet młody widz, który dzisiaj dużo się słyszy o równości, o wykluczeniach i się często w różnych spłyca się to dyskusja o tych wykluczeniach, no zupełnie zapominamy o tych bohaterach, którzy musieli się z tym mierzyć tylko za to, że marzyli o tej wolnej Polsce, że często pomagali tym żołnierzom, którzy oddali życie, ale też musieli funkcjonowali, mogli opierać się o wsparcie te społecznie. Zapłacili najwyższą cenę, często stracili swoje majątki, które do tej pory nigdy nie pozyskiwali. Żyją gdzieś rozproszeni po całym świecie, rodziny, jeśli przetrwały, to bardzo rozbite, ale bardzo schorowane. No i to jest ciągle, uważam, że jest wielka, nieopowiedziana rana takiego polskiego społeczeństwa, gdzie próbuje się obecnie marginalizować tę rozmowę i zamykać tę rozmowę. No więc taka każda próba, nawet w takim naszym terenie przywołania jest. A tych historii naprawdę jest dużo i warto pokazywać takie osoby, które właśnie nie bały się.
Jak pan skomentuje zapowiedzi, że na przykład Inka będzie usunięta z podstawy programowej po tylu latach festiwalu, po tylu latach mówienia o etosie wyklętych? Jak pan to odebrał w ogóle?
Znaczy jest to smutne i myślę, że to jest taka rzecz, że trzeba by przyjąć to trochę z pokorą i myśleć, w jaki sposób sobie poradzić, jak się odnaleźć w tej obecnej rzeczywistości, kiedy jest rzeczywiście taka wolna Amerykanka i każdy robi, co chce, to robi i zaklinanie rzeczywistości, że wszystko jest odwracanie o 180 stopni i rzeczy, które wydawało się, że po wielu latach w końcu możemy mówić o wielu bohaterach, to zostaje szybko to zgaszone. I myślę, że to taka jest historia Inki. W szkole pokazywałem właśnie swój film Inka dla młodzieży. Po raz kolejny byłem pod wrażeniem tego krótkiego dzieła, bo zaledwie 30 minut, z taką pewną lekkością, uniwersalnością zrobione. I robiłem go 9 lat temu, kiedy podawałem pewną taką dygresję, że kiedy realizowałem ten film, kiedy jeździłem za profesorem Szwagrzykiem i śledziłem jego pracę archeologiczną, jak szuka właśnie ciała Inki, tych szczątków, myślę, że odpowiedzią na to jest najlepiej, żeby jednak pokazywać filmy, rozmawiać, tłumaczyć. I to rola przechodzi na takich społeczników, przechodzi również rola nauczycieli, dla rodzin, żebyśmy nie pozwolili, żebyśmy wygumkowali to piękną historię. A ja powiem, że to jest niesamowite, że tak bardzo krótko. Ja pamiętam, że robiłem film o Ince w 2015 roku i była premiera jego w Telewizji Polskiej w dniu identyfikacji, wręczenia not identyfikacyjnych. Wówczas wręczał to w Pałacu Prezydenckim prezydent Bronisław Komorowski. Ja pamiętam, kiedy realizowałem ten film, wówczas wszyscy mówili, że nikt nie żyje z rodziny Inki, że nie ma rodziny, jest jedyna jakaś tam bratanica, czy ktoś bliska rodzina, ale gdzieś w Szwecji. Okazało się, że tego dnia w 2015 roku w Pałacu Prezydenckim przyjechała rodzina z Ełku, z Grajewa, że żyje na pogrzebie, przyjechało już ze 20 osób. Że te rodziny żyły, że żyły dzieci babci, siostry babci Inki, które były, tych osób było naprawdę gdzieś więcej. No i dzisiaj Inka stała się patronką szkół, patronką drużyn harcerskich i taką postacią piękną, tak naprawdę nieskazitelną, właśnie bardzo uniwersalną też można powiedzieć, tak, że dzisiaj zachować się jak trzeba, naprawdę jest to wymagające, było wtedy, kosztowało młodą dziewczynę śmierci, ale to dzisiaj jest nadal bardzo uniwersalne, żebyśmy się umieli zachować jak trzeba w wielu różnych sytuacjach. Takie mocne postawy może dzisiaj są do końca nie bardzo wygodną strony politycznej. Ale
no dobrze, myślę, ale czy to, że resort edukacji prowadzony jest przez minister lewicową, może mieć na to wpływ? I czy to znaczy, że znów wyklęci będą spychani do podziemia?
W ogóle żyjemy ciągle, my się często w tej dyskusji o żołnierzach wyklętych, to widzę, że jaka taka miernota w wykształceniu naszych różnych elit politycznych. Ja dzisiaj również, nawet podczas rozmowy z dziećmi w szkole, mówiłem przy Ince, jak wrócicie do domu, pytając o swoich bohaterów, będziecie na pewno, zetniecie się z różnymi opiniami. Jedni będą mówili, że pomagali, a inni mówili, że to byli bandyci. I mówię, taka jest nasza historia. Jedni wprowadzali system komunistyczny, zniewoleni, chcieli żyć po prostu pod kolejnym okupantem i walczyli o to żywym. I zawsze były te strony co dwie. I dzisiaj wiele nie zmienimy. Żyjemy w jednej Polsce, w jednym domu i musimy sobie z tym wszyscy poradzić. Ale żebyśmy nie byli otumanieni jakąś propagandą, która jest często wyłuskiwana z różnych propagandowych dzieł z lat okresu stalinowskiego, które była pisana, owszem, przez bardzo sprawnych często ludzi, dobra nieraz literatura, gdzie pan redaktor Majcherek, czy jakieś te tygryski, wszystkie te dalej, to było fajnie się wszystko czytało, to było rzeczywiście robione na dobrym, skutecznym poziomie, ale było to fałszowane. I dzisiaj po prostu ta propagandowa, wtedy sączona społeczeństwu wiedza, jako że to są bandyci amerykańscy, szpiedzy i tak dalej, no dzisiaj to nie wytrzymywało próby czasu i źródła w IPN czy w innych miejscach są najlepszym miejscem do weryfikowania tego. Więc jeśli ktoś się dzisiaj boi prawdy, boi się zweryfikować swoje poglądy, a nawet dla ciekawości zwyczajnej dowiedzieć się, jak było, no to jest jakby to jest jakieś nieporozumienie. I myślę, że często dzisiaj dla potrzeby dnia codziennego często zapomina się o tym, że to zobowiązuje, że się pełni rolę dyrektorów, ministrów, ważnych osób, które mają, odpowiadają rzeczy, tylko się powiela jakieś propagandowe rzeczy i wykreślanie z programów Inki, czy zabranianie obchodów różnych uhonorowań dla Brygad Świętokrzyskich, czy dla Józefa Kurasia jest jakimś zupełnym nieporozumieniem, jakimś zakazami i brak absolutnie takiego poczucia, że no trzeba coś jednak sprawdzić, że nikt nie sprawdza, tylko bo on wie i wiele dzisiaj rzeczy jest po prostu, wiem. Więc ja jestem bardzo jakby sceptyczny i drastyczny jakby do tych takich poglądów, ale odpowiedzią moją jest, że robimy to, co robimy.
Tuż przed rozpoczęciem gali retrospektyw festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci rozmawiałam dzisiaj z panem Arkadiuszem Gołębiewskim, twórcą i dyrektorem festiwalu. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I chciałam dodać, że radio jest od początku z festiwalem.
Od samego początku katolickie jeszcze Radio Ciechanów, teraz diecezji płockiej zawsze można liczyć i się cieszę, bo to też taka mała, znaczy może taka mała, taka stróżka, ale ważne są takie stróżki, którymi żebyśmy mówili jednym głosem, żebyśmy się nie różnili. Możemy się przekomarzać, możemy dyskutować, jedni możemy zdać, ale żebyśmy jednak no, nie unikali tematu i żebyśmy dali tym, którzy nie mają prawa się bronić, szansę, żeby o nich mówiono i poszerzano jakby ich horyzonty, którymi byli gotowi i oddawali często życie.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia, dzisiaj z retrospektywy festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia.